Oczy w słup.
Całą noc mogą Państwo spędzić z książką.
No to akurat jest dość oczywiste. Można zasnąć z książką w łóżku, albo w fotelu.
Albo być na żywca, na świeżym powietrzu, albo w pubie, albo w bibliotece.
To już dość zaskakująca koncepcja.
No bo to jest koncepcja brytyjska. W Albionie wymyślili, że czytać można wspólnie podczas Światowej Nocy Książki. No i że przypada ona, ta noc, właśnie dziś.
No bo Światowy Dzień Książki zajęli już Katalończycy.
No i w związku z tym dzień będzie 23 kwietnia, a noc 5 marca. Wolisz noc czy dzień?
Biorąc pod uwagę moje wielkopolskie korzenie, oczywiście, że wolę noc, bo w Wielkiej Brytanii rozdadzą 1 000 000 egzemplarzy książek, a w dzień trzeba kupić samemu.
A u nas można pooglądać za darmo. Do jutra w Poznaniu trwają targi książki dla dzieci i młodzieży.
Nagroda Pegazika no jest dla mnie ogromnym, ogromnym wyróżnieniem.
Mówi Liliana Bardijewska, która skrzydlatego konia dosiadła już wczoraj.
Nie wszystko, co się mówi, musi trafiać do każdego.
Trafiło do czytelników blogów, którzy stwierdzili, że ojciec Knabit zasługuje na wyróżnienie.
Coś mu się w mózgownicy urodziło dziwnego, coś, czego nie potrafi nazwać.
Proszę się nie obawiać, Paweł Kamza tylko cytuje. Cytuję wieszcza.
Czy to, że ja nie mogę syna namówić, żeby przeczytał nad Niemnem, to jest moja porażka?
To dramatyczne pytanie stawia Rafał Regulski w rozmowie z Łukaszem Gołębiewskim.
Przywróciła Anglii, Anglikom wiarę w kraj, w gospodarkę.
Książka.
Nie, Margaret Thatcher, Lady Thatcher.
Piotr Śliwiński, profesor Śliwiński, zagania nas do poezji, a my, myk, myk, i już nas nie ma.
Skąd się biorą pomysły na książki?
Liliana Bardijewska w magazynie Nie Tylko o Książkach, już za chwilę. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary. Was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow crystal crown, without no seed or needles. Sleeps unaware of a cloudy and calm. Tell her to find me an acre of land, a sprinkling of me, parsley, sage, rosemary, and washes the dark with summer and tears. Between the salt water and sunset strands, and polishes a gun. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle bill, blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and generals born in the soldiers to kill. And gather it all at the fightful show. Scarborough Fair.
Poznaniem łączą się moje najlepsze wspomnienia i literackie, i teatralne.
Nasze również.
Anny Gruszeckiej.
Roberta Miszyńskiego.
Mamy powody sądzić, że Krzysztofa Jankowskiego również.
Choć bliżej mu do Gniezna oczywiście. To jeszcze tytułem uzupełnienia wstępu, trzeba się w końcu przedstawić.
Przedstawmy zatem także tegoroczną laureatkę Nagrody Pegazika, Lilianę Bardijewską.
Jedna z najbardziej lubianych przez dzieci autorek otrzymała wczoraj podczas otwarcia targów książki dla dzieci i młodzieży nagrodę.
Wcześniej wyróżnienie to otrzymały m.in. Małgorzata Musierowicz, Emilia Waśniowska, Wanda Chotomska i Joanna Kulmowa.
Bardijewska w rozmowie z Grażyną Wrońską mówi o swoich pomysłach nie tylko na książki.
Na stronie.
Lubi pani Poznań, często pani tutaj u nas bywa. Czym jest dla pani ta nagroda Pegazika, nagroda targu?
Może najpierw o Poznaniu. Rzeczywiście czuję się tutaj jak w drugim moim rodzinnym mieście. Z Poznaniem łączą się moje najlepsze wspomnienia i literackie, i teatralne. Tutaj miałam dwie premiery w Teatrze Animacji. Tutaj są moi wydawcy, wydawnictwo Mila, wydawnictwo Publikat. Mam wielu przyjaciół, także wracam tutaj zawsze jak do domu.
Ale przede wszystkim ma pani wiernych czytelników. A ta nagroda Pegazika?
Nagroda Pegazika jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Byłam bardzo wzruszona, kiedy się dowiedziałam. Bo to jest nagroda przyznawana przez pasjonatów, dla pasjonatów książki.
Bez pisania, bez teatru nie mogłaby pani żyć.
Dla mnie to jest jak oddychanie. Ja się urodziłam w literackiej rodzinie. Byłam od najmłodszych lat otoczona książkami. I dla mnie książka i teatr to jest jakby powietrze. Całe moje życie się ułożyło właśnie między książką i teatrem. Co mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem, a teraz jeszcze dodatkowo uskrzydlonym skrzydełkami Pegazika.
Mnóstwo pani książek już jest na półkach księgarskich, w bibliotekach. Często są wypożyczane, dzieci je lubią. Spotyka się pani z nimi często. O co pytają?
Najczęściej pytają, skąd się biorą pomysły na książki, a przecież odpowiedź dzieci najlepiej znają. Skąd się biorą pomysły na ich zabawy i na ich konfabulacje takie czysto dziecięce, z którymi potem idą w świat i ta fantazja dodaje im sił do walki z codziennością. Ja myślę, że takich ludzi, którzy mają potrzebę dialogu z innymi ludźmi, jest na świecie dużo. I ten dialog przebiega na różnych piętrach i rozmaitymi sposobami się ludzie ze sobą porozumiewają. Jedni poprzez, tak jak ja, poprzez książkę, inni poprzez obraz, poprzez film, poprzez teatr, no albo po prostu poprzez rozmowę. To też jest bardzo twórcza i kreacyjna forma kontaktu z ludźmi.
Pani książki wprowadzają w świat nierzeczywisty, w świat fantastyczny, ale uczą też, tak jak każda dobra książka dla dzieci, wartości, sposobu zachowań, różnych dobrych cech, które potem powinny nam w życiu towarzyszyć.
Ja mam takie poczucie, że nasza realność jest jednym z możliwych światów, że obok niej istnieje coś więcej. I tak szukam furtek rozmaitych między światem tym realnym, który nas otacza, nie zawsze za wesołym, często pełnym konfliktów, a światem równoległym, światem naszej wyobraźni, światem naszych marzeń, który też nie zawsze bywa różowy, ale myślę, że komunikacja między tymi światami pomaga nam zrozumieć samych siebie, to co nas otacza i w sumie jakoś iść ciągle do przodu.
W tym baśniowym świecie dzieci uczą się na przykład tolerancji.
Tym problemem się zajmuje w książce Zielony Wędrowiec. Również Moje nie moje jest taką książką o problemie odrzucenia. Staram się uświadomić również sobie, ale i moim czytelnikom, że kategoria inności jest kategorią bardzo względną, że Zielony Wędrowiec, który w Czerwonej Krainie wydaje się niezwykły i szalenie oryginalny, w Krainie Zielonej jest po prostu jednym z wielu, także inność zależy od tła, na którym ona występuje.
Nad czym pani teraz pracuje?
Właśnie skończyłam scenariusz dla filmu animowanego, oparty na mojej książce Królewna Koronka i Książę Hawcik. Jest to bajka o walce Białego Królestwa Koronek z kolorowym Królestwem Haftów, a w to wpleciona taka trochę historia Romea i Julii, powiedzmy.
A więc książka, teatr i teraz film.
Tak, przyznam się, że film animowany to było moje marzenie od dzieciństwa. Zawsze uwielbiałam oglądać filmy animowane, a potem właśnie wymyślać sobie fabuły do filmu.
Pani książka, bajka o Kapciuszku, pięknie wydana przez poznańskie wydawnictwo Mila Elżbiety Krygowskiej-Butlewskiej, zaczyna też nowy żywot.
Tak, więc to jest wielka przygoda i wielka niespodzianka, z której może wyniknąć coś rzeczywiście wspaniałego. Jest to taki projekt, który łączy w sobie książkę, czyli literaturę i film. Będzie to książka interaktywna, w której czytelnicy będą sami mogli ożywiać ilustracje. Więc myślę, że to jest być może w ogóle przyszłość książki dziecięcej.
Premiera na targach.
Tak, premiera za chwilę i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało w realu.
Oczy w słup.
Dodajmy, że Grażyna Wrońska, która rozmawiała z pisarką, również została uhonorowana podczas targów medalem Komisji Edukacji Narodowej za popularyzowanie czytelnictwa.
Gratulujemy, pani Grażyna. A targi książki dla dzieci i młodzieży możecie państwo jeszcze odwiedzić dziś do godziny 18, a jutro między 10 a 16.
Z perspektywy czasu widać, że odegrała dużą, pozytywną rolę.
I była pierwszą kobietą, która stanęła na czele zachodnioeuropejskiego rządu.
Jest również bohaterką naszego nowego tytułu tygodnia, o którym powiemy po piosence. Lady Madonna, children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Monday's child has learned to tie his bootlace. See how they run. Lady Madonna, baby at your breast, wonders how you manage to feed the rest.
Ja czytałem książkę jeżdżąc windą, przy okazji się niestety nabawiłem zapalenia płuc, bo są tam przeciągi.
Jaką książkę czytał Łukasz Gołębiewski, który wieszczył nie tak dawno koniec książki? Powiemy w dalszej części magazynu nie tylko o książkach.
Oczy w słup.
Teraz zajmiemy się Żelazną Damą.
Nie wszystkie jej decyzje były popularne.
Niemniej do tej pory ma swoich zagorzałych zwolenników.
Otrzymała m.in. tytuł doktora honorowego Akademii Ekonomicznej.
Obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Margaret Thatcher, portret Żelaznej Damy pióra Johna Blundella, to nasz nowy
tytuł tygodnia.
Premiera książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka, odbyła się na poznańskiej uczelni.
Tam profesorowie Stanisław Gomułka i Bohdan Grumman mówili o Żelaznej Damie, która przez ponad 11 lat była brytyjskim premierem.
Ja ją osobiście poznałem. Wszystkiego bym jej przypisał, tylko nie żelazności damy. Była niezwykle uprzejma, niezwykle ciekawa. Pytała wiele rzeczy. Sama dobrze się przygotowała do pobytu w Poznaniu. Takie ciekawe rzeczy o związkach Poznania z Wielką Brytanią przedstawiła, że zdziwiła wszystkich, jak dobrze się przygotowała. Wtedy, kiedy ja przyjechałem do Anglii, to był rok 70, to pamiętam, że przez pierwsze 10 lat toczyła się wielka narodowa debata na temat powodów malejącej roli Wielkiej Brytanii na świecie, w szczególności w Europie, i pewnego takiego permanentnego kryzysu w relacjach między rządem i społeczeństwem, między przedsiębiorcami a związkami zawodowymi, więc była taka sytuacja niezadowolenia i pewnej niejasności. Brakowało przywódcy, brakowało kogoś, kto zidentyfikuje podstawowe problemy i spróbuje je rozwiązać. No i właśnie Margaret Thatcher okazała się tego rodzaju przywódcą, chociaż początkowo miała masę problemów i również podejmowała sporo kontrowersyjnych decyzji, które były mocno niepopularne. Nie wszystkie jej decyzje były popularne, także i później, w szczególności jeden podatek, tak zwany poll tax, przyczynił się do jej upadku. No ale rzeczywiście z perspektywy czasu widać, że odegrała dużą, pozytywną rolę w usunięciu głównych problemów, które gnębiły ten kraj i spowodowała, że Wielka Brytania znów zalicza się do głównych, czołowych, innowacyjnych i gospodarczo solidnych krajów Europy. Przywróciła Anglii, Anglikom wiarę w kraj, w gospodarkę i w tym sensie ona jest też aktualna dla Polski, ponieważ myśmy w końcu lat 80., początku lat 90. znaleźli się w podobnej sytuacji. Dlatego jest bardzo ciekawe obserwowanie, jak Margaret Thatcher podjęła walkę o przeobrażenie i zmodernizowanie Anglii i myślę, że dla wielu czytelników polskich wiele jej zachowań, wiele jej poglądów wydaje się być bardzo aktualne.
Ostatnie słowo należało do wydawcy Tadeusza Zyska.
Fragmenty książki od poniedziałku będzie na naszej antenie czytać Zbigniew Grochal.
Była pierwszą kobietą pełniącą na Zachodzie rolę przywódcy ważnej partii. W XX wieku była jedyną osobą, która wygrała 3 razy z rzędu ogólnokrajowe wybory w Wielkiej Brytanii i najdłużej urzędującym brytyjskim premierem. W głosowaniu na największego Brytyjczyka wszechczasów, przeprowadzonym przez skłaniającą się raczej ku lewej stronie rozgłośnie BBC, zajęła 16 miejsce. Historyk Francis Beckett uważa ją za premiera numer 1 w klasyfikacji na najlepszego premiera Wielkiej Brytanii w gronie 20, którzy pełnili tę funkcję w XX wieku. A w 2005 roku poważny brytyjski komentator Charles Moore uznał ją, bez urazy jej wysokości, za największą żyjącą Angielkę. Kim ona właściwie była? Przede wszystkim politykiem z krwi i kości. Jak określił ją człowiek lewicy, Tony Benn, z okazji jej 80. urodzin, pani Thatcher mówiła, co myślała i myślała to, co mówiła. I to naprawdę robiła. Niczego nie czyniła podstępem. Wszyscy wiedzieli, czego ona chce.
Margaret Thatcher, portret żelaznej damy, pióra Johna Blundella w tłumaczeniu Piotra Kusia. To nasz nowy tytuł tygodnia, który od poniedziałku pojawiać się będzie codziennie o 13.30.
Wiem, że kluczem do tego wszystkiego są maliny.
Ale po piosence wcale nie będzie słodko.
W malinowym chruśniaku przed ciekawym wzrokiem zawodziali po głowy przez długie godziny.
Nie zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
Palce miałaś na ośle skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Z łachmaniałych pajęczy naskrzyły się wisiory.
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
Duszno było od malin, której szepcząc rwała.
A szepnąc tylko wówczas na cicho
wiwoni. Gdyś wargami wygarniał spodanej ci dłoni.
Owoce przepojone wonią twego ciała
i stały się maliny narzędziem pieszczoty tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie jest na innych upojeń oprócz samej siebie
i chce się wciąż powtarzać na własne dziwo.
I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła.
Urwałeś mi dłonie, oddałam w skupieniu.
Ach, chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.
Chruśniak malinowy, zrywać maliny takie nagrzane słońcem. Cudowne.
Tak cudownie nie jest, jeśli chodzi o przyszłość książki, o czym jakiś czas temu przekonywał już na naszej antenie Łukasz Gołębiewski.
Tym razem jako autor promował w Środzie Wielkopolskiej swoją najnowszą powieść Bomba w windzie.
Pełnym głosem.
Promował pan tę książkę w windzie Pałacu Kultury i Nauki.
No, był to bardzo oryginalny pomysł na promocję. Tytuł Bomba w windzie w jakiś sposób nas skłonił do tego, żeby zrobić coś w rodzaju takiego happeningu. Ja czytałem książkę jeżdżąc windą, przy okazji się niestety nabawiłem zapalenia płuc, bo są tam przeciągi. Ale ludzie wsiadali do windy, niektórzy się dziwili, niektórzy się śmiali, niektórzy pytali, inni się bali wsiąść i wybierali inną windę. Ale było dużo życzliwości, duże zainteresowanie. Bardziej myślę, że to należałoby potraktować w kategoriach jakiejś promocji, w ogóle czytelnictwa i czytania na głos, niż konkretnej książki, bo ludzie tego nawet myślę, że specjalnie z książką Bomba w windzie nie kojarzyli, a bardziej im się podobało to, że zamiast muzyczki, która by normalnie leciała w windzie, jest ktoś, kto stoi i czyta na głos. A czytanie na głos jest czymś, co w ogóle buduje więzi rodzinne i między ludźmi.
Czy to jest taki czas, kiedy najlepiej, żeby autor stał się też promotorem własnej książki i jeszcze wymyślał sobie te sposoby na wypromowanie książki?
No ja sobie akurat tego sposobu nie wymyśliłem, a nawet broniłem się rękami i nogami, bo wydawało mi się, że jeżdżenie windą i czytanie jest, mówiąc językiem młodzieżowym, swego rodzaju obciachem. Ale wbrew pozorom okazało się, że pomysł był bardzo fajny. Nie był to mój pomysł, natomiast oczywiście autor powinien bardzo aktywnie uczestniczyć w promowaniu swoich książek. Bez tego bardzo trudno jest się dzisiaj przebić, bo przecież co roku w Polsce ukazuje się około 25 tysięcy książek. To jest taka masa, że żeby w ogóle ktoś usłyszał o tym, że jest nowa książka, no może nie Joanny Chmielewskiej, prawda? To w przypadku mniej znanych pisarzy jest to chyba jedyna szansa, żeby jakoś zaistnieć.
No tak, ale to zarazem świadczy, że już nie wystarczy spotykać się na tradycyjnych wieczorach promocyjnych, tylko trzeba jeszcze coś oryginalnego teraz wymyśleć, choćby te windę.
No to jest tak, że różnego typu spotkania spełniają inne role, bo spotkania w bibliotekach na przykład są znakomite dla czytelników, bo mają dużo czasu, mogą posłuchać nie tylko fragmentu tekstu, ale mogą posłuchać autora, zadać jemu pytania, uzyskać autograf itd. itd. I z punktu widzenia czytelnika takie spotkania są nadal bardzo interesujące. Natomiast co innego, takie happeningi adresowane do mediów, do dziennikarzy. No dziennikarza tak naprawdę dzisiaj bardzo trudno jest przekonać do tego, żeby przyszedł na spotkanie w bibliotece, że będzie jakiś autor i tak dalej, więc trzeba wymyślić coś oryginalnego. I taki happening z czytaniem książki w windzie, książki o tytule Bomba w windzie, obliczony był głównie na media. I to się oczywiście sprawdziło.
Pana badacza i komentatora rynku książki chcę zapytać jeszcze o ostatni raport Biblioteki Narodowej, miażdżący dla czytelnictwa. Czy to jest dla Pana potwierdzeniem tego, co Pan zawarł w No Future Book, Śmierć Książki? I to Pana nie szokuje, czy to po prostu Pana szokuje?
Dla mnie wyniki tych badań są w ogóle bardzo kontrowersyjne. Badania właśnie ogłoszone przez Bibliotekę Narodową pokazują nagle 6% wzrost czytelnictwa po tym, kiedy 2 lata wcześniej Biblioteka Narodowa raportowała 11% spadek. Tak samo jak nie wierzyłem w to, że 2 lata temu czytelnictwo spadło o 11%, tak samo nie wierzę w to, że wzrosło 6% moim zdaniem badania Biblioteki Narodowej. Po prostu są coraz mniej wiarygodne. Natomiast abstrahując od wyników tych badań, jest kilka zjawisk, które budzą niepokój, ale są też zjawiska, które dają dużą nadzieję. No tym, co budzi niepokój, to jest na pewno odchodzenie od papierowych publikacji referencyjnych. No, absolutnie Wikipedia zastąpiła jakąkolwiek papierową encyklopedię. I to dotyczy również wszelkich słowników, leksykonów i tak dalej. Wiedzy szukamy dzisiaj w internecie, a nie w książce i nie w bibliotece. I tutaj już widać wyraźnie, że książka tradycyjna przegrała. Druga rzecz to są lektury szkolne. I to jest jeszcze bardziej niepokojące, że młodzi ludzie korzystają z dziesiątków obecnie stron internetowych z opracowaniami lektur, nie czytając tekstów literackich w całości. No, nie wiem, czy ta młodzież w przyszłości będzie w ogóle przygotowana wobec tego do obcowania z poważniejszą literaturą.
Czy to, że ja nie mogę syna namówić, żeby przeczytał Nad Niemnem, to jest moja porażka?
No, jeśli chodzi o Nad Niemnem, to powiem szczerze, że ja również miałem bardzo duży problem jako nastolatek, żeby zmusić się do przeczytania tej książki.
Ale? Przeczytał pan?
Przeczytałem, ale już jako człowiek dorosły muszę powiedzieć, że jest to książka po prostu źle napisana. A poza tym jest to książka, która dotyka spraw, które są już dla młodego człowieka dzisiaj w Polsce kompletnie nieinteresujące, bo rozliczenie się z okresem powstań narodowych było bardzo ważne dla Polaków pod koniec XIX wieku, ale mamy wiek XXI, prawda? I to nie jest już myślę, temat, który może budzić jakiekolwiek emocje, dodając do tego, że akurat Nad Niemnem jest książką słabą, jest bardzo dużo znakomitych książek, jak nie wiem, Lalka, na przykład Bolesława Prusa, które się w ogóle nie starzeją, do których też młodych ludzi trudno jest namówić i tutaj szkoda.
Oczy w słup.
Z Łukaszem Gołębiewskim rozmawiał Rafał Regulski.
Kłopoty są nie tylko z Lalką czy Nad Niemnem, kłopoty są również z Balladyną.
Ten dramat Słowackiego praktycznie został zamordowany.
Gdzie? I przez kogo? Śledztwo w tej sprawie przeprowadził Paweł Kamza.
Efekty tego śledztwa na zakończenie dzisiejszego programu.
A wcześniej Piotr Śliwiński rozmowa o wierszach Miłosza Biedrzyckiego.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.
in the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, in the jingle jangle morning I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, in a jingle jangle morning I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind, I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, in a jingle jangle morning I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me, in a jingle jangle morning I come following you.
W krzyżowym ogniu.
profesor Piotr Ślimiński z akcentem na profesor w naszym studiu, ponieważ przynajmniej ja, może Robert w mniejszym stopniu, ale stanęłam bezradna wobec lektury zadanej na dzisiaj. Ja będę bardzo prosiła o przypisy, objaśnienia, wyjaśnienia i gotowe klucze interpretacyjne. Okazało się po raz kolejny, że ja się na poezji nie znam po prostu.
Czy ja zostałem jakoś uprzedzony o tym, co mnie dzisiaj czeka, a mamy rozmawiać o poecie średniego pokolenia Miłoszu Biedrzyckim?
Nie średniego, młody on jest.
Jest rocznik. Brulionistą przede wszystkim.
Jeśli jest nasz rocznik, to średniego pokolenia. Debiutował w 92 roku.
Chyba, żeby to było pokolenie Anny, to wtedy tak.
To mniej średniego pokolenia.
Średnio młodszego pokolenia.
Średnio młodszo średniego pokolenia. Debiutował w 92 roku, więc dość dawno. Niektórzy z młodego pokolenia wtedy się mniej więcej rodzili, na przykład moi studenci. Książką, która nie miała tytułu, miała gwiazdkę na okładce, ale narobiła sporo zamieszania. W 92 roku pojawiło się szereg tytułów, głównie poetyckich, choć nie tylko, zmieniających podejście do literatury. Pojawiało się nowe pokolenie, nowy język, nowa wrażliwość, następowało rozliczenie z językami, z patosem, ze wzniosłością, z przeżyciami, ze wzruszeniami poprzedniej dekady, dekady naznaczonej Związkiem Literatury i Polityki. Rodziła się wolność. Miłosz Biedrzycki...
Nie zgodziła, ale dobrze, przejdźmy do poety,
Miłosz
bo on naszym tematem jest.
Był jednym z bardzo silnych głosów obok Marcina Świetlickiego, Jacka Podsiadły, Krzysztofa Jaworskiego, Krzysztofa Kellera, który mówił trochę innym stylem, ale też przecież należał do tego środowiska Brulionu. On był poetą bodaj najważniejszym. Kilka jego wierszy zapisało się w historii literatury tego okresu, to można śmiało powiedzieć. Historia literatury bywa niesprawiedliwa, bo faworyzuje teksty bardzo wyraziste, czy nawet nadwyraziste, jeśli pojawią się w odpowiednim momencie. Więc taki oto wiersz, który zaczynał się Akslop, może to jakieś duńskie miasto, jestem tu przejazdem, co prawda na nieco dłużej, bo ministrowie rolnictwa usiedli na bańkach z mlekiem i zatarasowali wszystkie drogi, zdążono mnie trochę rozwałkować lokalnymi osobliwościami itd., itd. Jest wierszem stawianym bardzo często obok Świetlickiego utworu zatytułowanego dla Jana Polkowskiego. To był wiersz, który nie wyśmiewał Polski, rzecz jasna, ale wyśmiewał poezję, która nadużywa imienia Polski nadaremno, tak by to można było określić.
Ponieważ tytułowy Akslop to po prostu Polska czytana od tyłu.
Tak. Tak by można było określić jego intencje. On też pokazywał, że relacja człowieka z historią w znacznie większym stopniu zależy od intencji jednostki, a w mniejszym od tej pory od pewnych wyroków historycznych czy politycznych. Nie rozsądzać teraz, czy to było złudzenie, czy to było bliskie, czy dalekie prawdy. Faktem jest, że klimat ówczesny właśnie na to wskazywał. Powiedziałem jednakowoż, że blasfemie, to znaczy te bluźnierstwa, te takie unieważnienia, mówiąc prościej, czynione przez Miłosza Biedrzyckiego czy przez Świetlickiego, one w istocie były świadectwem bardzo silnego związku z wartościami, które się kwestionowało. Otóż na tym polega cała zasadnicza historia, że jakby związek z wartościami nie jest kwestią deklaracji i deklamacji.
Chcesz powiedzieć, że jest kwestią odrzuceń?
Nie, jest kwestią żywej relacji, dialogu, namysłu, krytycyzmu.
No ale to prehistoria, jeśli chodzi o Miłosza Biedrzyckiego. Potem było kilka tomów jego wierszy i ostatni z 2007 Sofostrofa i inne wiersze i tam zupełnie inny Biedrzycki się pojawia, taki już mniej zrozumiały, taki codzienny, chociaż wydawałoby się...
Powikłany czy zawikłany?
Zawikłany, pogubiony może bardziej.
Myśmy mówili o wierszach dużo bardziej hermetycznych i odcinających się od czytelnika. Rzeczywiście z Miłoszem Biedrzyckim jest tak właśnie, że te wiersze na pierwszy rzut oka wydają się... niepociągające. Jakiś zbiór spostrzeżeń, kawałki obrazów, takie mikroanalizy tego, co się widzi, czy tego, co się czuje, ale razem to się nie układa, z pozoru się wydaje, że to się nie układa w historię. Jest też ironia, dużo jest ironii w jego wierszach, przy tym to nie jest taka silna, retoryczna ironia, która prowadzi nas do jakiejś koniec końców puenty, tylko taka ironia, która unieważnia takie mikro konstatacje, takie spostrzeżenia czy stwierdzenia rozsiane po tekście. Tylko to nie jest jednakowoż poezja taka zamknięta i nieprzyjazna, jakby można sądzić. Jak się przeczyta te wiersze parę razy, to one się odsłaniają chyba naprawdę w bardzo przyjazny sposób.
No to przykład. Omasz dla Tytusa Dezo. Bez namiętności nic się nie udaje, nawet normalnie wstać z łóżka. No to nie wstaje. Akurat pora, w której się zdaje, że paruzja to rodzaj keczupu i stopy świerzbią, aby świerzbieć. I więcej, więcej w życiu, do kolędry, nie stać cały dzień, trochę też siedzieć na murku, chwytać oczami i świerzbiącymi stopami.
Ładny, bardzo ładny wiersz znalazłeś, Robercie. On się mieści przecież w takim typie poezji odmawiającej stanięcia po stronie życia, które jest działaniem, aktywnością, uczestniczeniem, biegiem. Tak, to jest taki rodzaj pochwały, jaką bardzo często znaleźć można było w wierszach Białoszewskiego. Pochwały nic nie robienia, pochwały wyłączenia się, tak? Pochwały kontemplowania codzienności, z której to kontemplacji wychodzą różne paradoksy, na przykład to, co tutaj mowa o paruzji. Języka codziennego, w który wkradają się słowa egzotyczne, jak owa kolędra. Zauważmy, to jest bardzo realistyczne. Spróbujmy któregoś razu. Nas na to nie stać, my nie możemy, rzecz jasna, ale może ktoś spróbuje nie wstać rano, posiedzieć, pomyśleć, popatrzeć, posłuchać.
No dobrze, ale co do tego ma bohater z komiksu Babcia Chmiela, Tytus Dezo.
Słuchaj, nasze myśli, jeśli by je naprawdę zobaczyć, usłyszeć lub nagrać, nie są uporządkowane.
Wszyscy myślimy jak dyslektycy.
Trochę tak, właściwie tak, prawda? Ile różnych rozbieżnych myśli zdarzyło nam się w trakcie tej rozmowy? Na przykład Ania patrzy na mnie w ten sposób, jakby w ogóle gdzieś odbiegła daleko.
Bo ja się bardzo skupiam nad tym, co mówisz. Z tego wniosek, że to twoje słowa odbiegają nas gdzieś daleko.
No jakie miłe. Jest taki wiersz zabawny z tego pierwszego tomu, który kopał, tak, różne takie fasady i konstrukcje symboliczne. Nie potrafię go dobrze przywołać. Niedobrze go przywołując, byłoby to jakoś tak, że ojciec mu radzi, pisać można tylko do 30, bo potem jak będziesz dalej pisał, to staniesz się kimś takim jak ten Dupek Herbert. Na początku lat 90. o świętej pamięci Herbercie mu powiedzieć Dupek nie było rzeczą stosowną i nigdy nie stało się rzeczą stosowną.
Stało się krótko przed jego śmiercią. Stało się, Piotrze, bądźmy sprawiedliwi i miejmy pamięć.
Miłosz Biedrzycki na szczęście nie jest jeszcze wielkim poetą, więc możemy się z nim przyjaźnić bez obaw.
Oczy w słup.
Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza.
Nie wszystko, co się mówi, musi trafiać do każdego.
Treści pisane przez ojca Leona Knabita trafiają.
Dowodem na to jest nominacja do nagrody za najlepszy blog roku.
Ostatecznie był w pierwszej trójce w kategorii blogi profesjonalne. Jacek Butlewski.
Jego blog odwiedziło już ponad 800 tysięcy ludzi. Między innymi o tej działalności opowiadał w czasie spotkania ze swoimi czytelnikami. Jak powiedział, nie wszyscy internauci pozytywnie określają jego działalność.
Na moim blogu piszono, że jestem członkiem watahy, parszywych kundli, prawda? To jest bardzo kulturalne określenie kościoła. I że ksiądz jest nie nowoczesny, nie współczesny. Po co biorę głos? Po co się pierwsze moje pokazanie się na blogu 2 lata temu, to od razu było takie. Po co klecha na blogu? Jeszcze was tu nie było, prawda?
Ojca Knabita zapytałem o jego receptę na szczęśliwe życie.
Po prostu trzeba być normalnie porządnym człowiekiem i przestrzegać przynajmniej 7 przykazań. Jeśli tych 3 nie bardzo się z nimi liczą, to te 7 z drugiej tablicy, to wtedy, ale też wiemy, że dzisiaj bycie za bardzo uczciwym to wcale nie znaczy być szczęśliwym. Można bardzo często cierpieć przez to. Biedny jest niewierzący uczciwy, bo nie ma żadnego odniesienia. Jeśli pamiętać o tym, że Bóg jest i że Bóg jest stwórcą, ma prawo wyznaczyć człowiekowi drogę. Życie zakonne, czy życie w małżeństwie, czy życie tak zwanego singla, bo to też może być. I udziela rozmaitych sposobów, środków, metod, prawda, w jaki ma postępować. Jeśli pójdę tą drogą, to nie ma problemu, to będę wtedy na pewno szczęśliwy. To nie znaczy, że będzie mi zawsze bardzo dobrze. Szczęście zawsze idzie przez krzyż, to jest jasne, ale cierpienie nie jest najgorsze. Najgorsze jest brak sensu. Nawet w pomyślności brak sensu człowieka potrafi rozłożyć zupełnie.
Oczy w słup.
Co to znaczy być pisarką, być kobietą? Zastanawiać będą się Justyna Bargielska, Ewa Kraskowska i Agnieszka Gajewska we wtorek, 8 marca w księgarni Bukarest o 19.
U ciotki Helenki na jej stole stał wielki gliniany wazon.
A do czego ten wazon? O tym, między innymi o tym, Paweł Kamza.
Między oczy.
Maliny. Maliny były wszędzie, maliny kręciły w nosie i nie mogą sobie wyobrazić, jak to jest możliwe, że w środku polskiej zimy maliny pachną, bo nie były to maliny z paczki i z mrożonki. U ciotki Helenki na jej stole stał wielki gliniany wazon albo misa pełna malin. Ciotka podała mi jedną malinę, wziąłem do ręki, zdziwiłem się, bo malina była nagrzana słońcem, taka jakie najbardziej lubię, jakie pamiętam z mojego dzieciństwa, kiedy chodziłem w chruśniak malinowy zrywać maliny takie nagrzane słońcem. Cudowne. Oczywiście literacko to Leśmian z malinami i chyba słowacki kojarzy się natychmiast balladyna, o której chcę dzisiaj opowiadać, a nie tyle o balladynie, co o problemach z balladyną, bo chyba balladyna Juliusza Słowackiego jest najbardziej upupionym utworem, który jest lekturą szkolną, przerabianą na 2 poziomach, kiedyś w szkole podstawowej i w liceum, teraz w gimnazjum i w liceum. I ten dramat Słowackiego praktycznie został zamordowany. Zamordowany na własne życzenie Słowackiego, który po napisaniu go w roku 1834, pisząc do matki, powiedział, że coś mu się w mózgownicy urodziło dziwnego, coś, czego nie potrafi nazwać. I do końca swojego życia borykał się, zmieniając nazwę z tragedii na komedię, tragikomedię, tragikfarsę. Współcześnie mieli ten sam problem. Krytycy jedni odsądzali go od czci wiary, a inni jak Krasiński byli zachwyceni. I tak trwa do dzisiaj. Bardzo zaszkodziły realizacje sceniczne, gdzie szybko stwierdzono, że to przecież jest praktycznie komedia antyczna. Głównie dla potrzeb aktorek, wielkich aktorek, które grywały balladynę. Stworzono z tego tragedię władzy, tragedię morderczyni. Później wymyślono, że jest to wyłącznie zabawa w Szekspira albo zabawa ze sztuką ludową. A tak naprawdę Słowacki w roku 1834, czyli 3 lata po klęsce powstania listopadowego, proszę sobie to dobrze uświadomić, kiedy Polska straciła bezpowrotnie niepodległość, padły wszystkie marzenia o odzyskaniu niepodległości, na emigracji trwały wielkie spory o tym, jak odzyskać tą niepodległość i jaki Polska powinna mieć kształt, to znaczy kto w Polsce powinien rządzić, jaki powinien być ustrój. I Słowacki prosto po napisaniu Kordiana, który nie odbił się szerokim echem, tak jak autor marzył, nie stał się początkiem dyskusji polityczno-historycznej o tym, dlaczego powstanie upadło i jak powstanie powinno następne wyglądać, jak Polska powinna powstać, napisał utwór kompletnie inny, bo szukał innego sposobu rozmowy z Polakami o Polsce. I o tym jest balladyna. To zupełnie przepada w realizacjach teatralnych. Te głosy krytyki wobec teatru podniosły się, przypominam, na początku lat 60. XX wieku, czyli jeszcze przed słynną balladyną Hanuszkiewicza. Do dzisiaj balladynę zręcznie morduje się na lekcjach, morduje się w teatrze. Chyba co roku jest minimum jedna do dwóch premier balladyny i żadna z nich nie jest dyskusją o Polsce. W każdym razie takiej dyskusji nie wywołuje. Pytanie, czy ten utwór ma w ogóle szansę, czy nie jest zbyt skomplikowany, zbyt trudny. Takie pytanie stawia Leszek Libera w swojej książce Zranione iluzje. Pokazuje, że balladyna nie była jedynym utworem, który w tym czasie w Europie próbował dyskutować o rzeczywistości, wciągając to w publiczność. Bo najczęściej realizując balladynię na scenie, zapomina się o tym, że pierwsza i druga scena są scenami, kiedy autor, poeta, dyskutuje z widownią o tym, jak sztuka ma wyglądać i o czym ma być. W Polsce po Słowackim prawie nikt nie próbował tak pisać. Tak aluzyjnie, a jednocześnie tak bardzo współcześnie. Wiem, że kluczem do tego wszystkiego są maliny. I pytanie jest proste. Jak to jest możliwe i w jakiej porze roku Alina i Balladyna wybrały się, aby zbierać maliny? Na odpowiedź na to pytanie czekam ja, ciotka Helenka, bo ciotka ma własny pomysł, jaka to była pora roku.
Oczy w słup.
A ty masz jakiś pomysł?
Tak. Mam pomysł, aby zakończyć już dzisiejszy magazyn Nie Tylko o Książkach.
No to kończmy.
Po 10:00 Radio Yesterday.
Anna Gruszecka.
Robert Mirzyński.
I Krzysztof Jankowski. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i pamiętajcie państwo.
Czytanie na głos jest czymś, co w ogóle buduje więzi rodzinne i między ludźmi.